Magda Jasińska, Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku.
Ja to się śmieję, że to Centrum Informacji Turystycznej, Magda, jak przychodzi, drodzy Państwo, to ja myślę, jest Centrum Integracji Turystycznej, Centrum Integracji Społecznej, Centrum, o matko,
to jest centrum wszystkiego, tak.
Najprościej generalnie mówić CIT. I my też takiego skrótu używamy. Centrum Informacji Turystycznej jest w samym sercu Słupska, ja bym tak to określiła. To takie miejsce, i też miałam przyjemność parę razy być u was i widzieć, tam co chwilę ktoś zagląda, przewija się, bo wy oprócz tego, że oczywiście informujecie o różnych rzeczach, o czym dokładnie to zaraz poproszę, żebyś wyjaśniła, to macie jeszcze całą masę gadżetów, które można nabyć przyjeżdżając do Słupska, bądź wyjeżdżając gdzieś i chcąc zabrać jakąś pamiątkę z naszego miasta ze sobą. I mam na, mówiąc jakby gadżety, mam na myśli w tej chwili i koszulki, i torby materiałowe. No cała masa jest tych rzeczy, które są i dobre gatunkowo, i z fajnym logo, z fajnym obrazkiem, angażujecie do tego też młodych ludzi. No, można by wymieniać naprawdę całą masę tego, co się u was dzieje.
To prawda. Wiesz co, może zacznę od tego, że faktycznie powiedziałaś o tym, że u nas się dużo dzieje. Czasami, jak ktoś nie do końca ma taką świadomość tego, czym jest Centrum Informacji Turystycznej, to padają takie pytania, co wy robicie w tym centrum? Co wy właściwie tam robicie? I to jest bardzo takie dla nas śmieszne, ciekawe pytanie.
A nie kusi was, przepraszam, żeby odpowiedzieć, że patrzymy sobie w oczy. Po prostu.
Jesteśmy już ponad to. Okay. Jesteśmy już ponad to. Ale tak mówiąc poważnie, u nas się dzieje zawsze bardzo dużo. Myślę, że to wynika też z tego, jaki zespół został stworzony, bo my tę naszą pracę, oczywiście no, wszyscy przychodzimy do pracy po to, żeby zarabiać pieniądze, nie oszukujmy się, ale my tę pracę traktujemy też bardzo taką, czujemy taką misję, tak? Żeby to jakoś może, nie wiem, nawet zbyt górnolotnie nie zabrzmiało, ale jednak, tak? My czujemy taką odpowiedzialność za nasze, za wizerunek też naszego miasta, bo to tak naprawdę ci turyści, którzy do nas przychodzą, to jesteśmy na takiej pierwszej linii frontu, chyba mogę powiedzieć.
No tak.
I to bardzo często od nas zależy to pierwsze wrażenie turysty i to, czy on potem do nas wróci, czy też jak on będzie o nas, w sensie mówię tu o mieście, mówił dalej. Czy to on będzie też tą osobą, która zachęci swoich znajomych. Dlatego mówimy o tym, że nasza praca jest nie tylko pracą, jest misją i jest czymś, co po prostu lubimy robić. A odnosząc się też do gadżetów, o których powiedziałaś, to faktycznie tych gadżetów mamy bardzo dużo. Tak, tak, tak. Staramy się już od jakiegoś czasu też do tej produkcji gadżetów, czy też do projektowania gadżetów angażować Słupszczan. I tak jak powiedziałaś, współpracujemy chociażby ze słupskimi szkołami, które chociażby w ubiegłym roku zrobiły nam przepiękny, młodzież z Drzewniaka zrobiła nam przepiękny projekt o słupskich legendach, który zresztą można nadal podziwiać na takim małym muralu u nas wewnątrz. I to się znalazło też na koszulkach, na kubkach, na jakichś tam zakładach, w wielu innych rzeczach. Staramy się też słupskie firmy angażować do tego. Ja nie mówię, że to się zawsze udaje w 100%, bo bardzo trudno w tej chwili nie angażować ludzi gdzieś tam z zewnątrz, ale tam, gdzie się da, chcemy, aby to, tak kolokwialnie mówiąc, nasi też korzystali z tego. Czyli jak jest słupska firma, która ma jakąś ofertę, to zawsze będziemy starali się korzystać z tej słupskiej firmy. Czy kolejnym takim przykładem tego, takiej współpracy z słupskimi właściwie organizacjami pozarządowymi jest też Fundacja Przystań, z którą od wielu lat współpracujemy. Oni mają fantastyczną pracownię ceramiczną.
No mają, absolutnie i bezdyskusyjnie. I to, co się, jeżeli Państwo nie mieli okazji być na Gdyńskiej 13A, czy w sklepie charytatywnym, gdzie można też te drobiazgi znaleźć, czy pewnie u was, skoro o tym wspominasz też, no to ja zachęcam choćby do tego, żeby zaglądać w ich media społecznościowe i tam widać też też te drobne rzeczy, które oni robią, czy dla starostwa, czy dla gmin, powiatów przeróżnych. To są no, przepiękne na przykład domki, które trafiały do marszałka też. No naprawdę, drodzy państwo, to już jest wyższa szkoła, że tak
powiem. To są fantastyczne rzeczy, które oni robią. Tak. Dla nas taką główną rzeczą, którą pracownia ceramiczna robi, to są niedźwiadki szczęścia.
No.
To są niedźwiadki szczęścia i tych niedźwiadków szczęścia faktycznie sprzedajemy bardzo dużo, więc myślę, że to też jakaś taka fajna inicjatywa. A przy okazji też turyści bardzo chętnie to kupują, ponieważ wiedzą, my staramy się też zawsze o tym mówić, mamy na ten temat trochę informacji w ogóle w naszym punkcie. I turyści czują też taką potrzebę. Skoro ma kupić magnes z Chin za 3 dychy, to woli kupić niedźwiadka szczęścia, który był zrobiony tutaj i jeszcze w tak pięknym, szczytnym celu.
No tak.
Więc to jest to, o czym mówię. Co, do czego będę wracać. To jest też misja, tak? To jest misja takiego też integrowania tego naszego lokalnego społeczeństwa.
No tak, ale plus jest też taki, że lokalizacja, w której jesteście, no to tak jak mówiłam już, to jest samo serce miasta, niedaleko ratusza, właściwie u zbiegu ulic, przez którą każdy musi przejść, jedną czy drugą, to bez w ogóle dyskusyjnie. Więc fajnie jest do was móc wejść i zajrzeć. No i właśnie, ja muszę zapytać, bo że ruch jest, to ja sama osobiście widziałam, zaglądając, zapraszając cię na spotkanie.
Wydawałoby się, że przed sezonem, prawda?
Wydawałoby się właśnie. Mm-hmm. I to jest moje pytanie, czy ten sezon już, czy jeszcze nie?
To jest jeszcze taki sezon, powiedziałabym, taki początek sezonu, bo tak naprawdę my ten najwyższy sezon, najwyższą ilość turystów notujemy no, od połowy czerwca do końca września, tak bym powiedziała. Teraz to są takie momenty przy okazji dłuższych weekendów na przykład, czyli chociażby teraz ostatnie majówkowe.
Tak.
Czyli święta wielkanocne, bo dużo jednak osób w tej chwili niekoniecznie spędza święta w domu, ale starają się też gdzieś tam wyjechać. I my to też obserwujemy, ten ruch jest zwiększony i weekendy. W tej chwili widzimy, tak obserwujemy, że ten ruch taki weekendowy, czyli tych turystów, którzy są z okolicy, tak do 100 kilometrów powiedziałabym i eksplorują swój region, to wtedy faktycznie jest tych turystów więcej. Natomiast to, że ich czasami na przykład nie ma, bo są takie nawet miesiące, powiedzmy listopad, wydawałoby się troszkę spokojniejszy, jeśli chodzi o turystów. Ale tej pracy my mamy zawsze bardzo dużo, ponieważ my po skończonym sezonie zaczynamy już planowanie kolejnego, bo wierzcie mi państwo, praca w Centrum Informacji Turystycznej to nie tylko obsługa klienta na zasadzie sprzedanie mu magnesu bądź wręczenie ulotki. To jest cała logistyka z tym związana, tak? Żeby się do tego przygotować, żebyśmy byli nadal atrakcyjni, żebyśmy...
Na bieżąco też, tak? Bo nowe miejsca się otwierają,
oczywiście,
powstają,
no Kasztel Słupski jest ostatnio tego świetnym przykładem. I taki jeden punkt pojawiający się na mapie powoduje, że my chociażby wszelkie materiały informacyjne musimy do tego dostosować, przetłumaczyć choćby na angielski, niemiecki, w tej chwili przecież hiszpański coraz częściej jest takim językiem bardzo popularnym. My te trendy musimy obserwować, a poza tym nie zapominajmy, że w ogóle turystyka się zmienia, że turystyka musi zawsze gdzieś tam podążać za różnego rodzaju trendami, więc uczestniczymy w konferencjach, chociażby organizowanych przez Pomorską Regionalną Organizację, czy wyżej, przez Polską Organizację Turystyczną, aby za tymi najnowszymi trendami nadążać i być na bieżąco.
No tak, żeby się nie okazało, że zostaliście gdzieś w latach 80.
Oczywiście,
i to dalej.
Oczywiście.
Dalej nie
idzie. I na hasło, nie wiem, turystyka regeneratywna, my nie wiemy, co to znaczy. No nie, no tak być nie może. My musimy być na bieżąco. Chcemy.
No tak, to zakładam i Słupski region, tak, wchodzi w grę, bo często też pewnie ludzie pytają o to, gdzie mogę pojechać, jak już tu jesteśmy, to co jeszcze warto zobaczyć? Bo
tak,
to jest takie pytanie
oczywiście. I to
otwarte,
jest,
że tak powiem, szerokie.
To jest coś, czego ja zawsze uczę swoich pracowników, no szczególnie tych, którzy gdzieś tam przychodzą i są na początku swojej drogi, że oczywiście Słupsk jest dla nas zawsze priorytetem, bo my jesteśmy w Słupsku, jesteśmy Słupską informacją turystyczną, natomiast Słupsk nie jest bezludną wyspą na mapie, tak? My jesteśmy w regionie, to jest Pomorze Środkowe. I taki przeciętny turysta, on nie przyjeżdża tylko do Słupska, on przyjeżdża w ten region, tak?
Tak.
On się nie zastanawia, że my jesteśmy w Pomorskim, a Darłowo to już jest
nie,
zachodnie
pomorskie. Że tu o granice walczymy nie, jedne, drugie. Ich tak, ich to nie interesuje,
i
ich interesuje.
Zawsze będziemy współpracować, jak tylko jest taka możliwość, z podmiotami szeroko pojętej turystyki, ponieważ nam się to wszystkim opłaca, tak?
No tak. No to bezdyskusyjnie w ogóle. Wspomniałaś już język hiszpański. Rzeczywiście tych osób z zagranicy, które osiadły, no, czasowo pewnie w Słupsku jest cała masa. Oni zaglądają do was, bo to są, no, oczywiście poza obywatelami Ukrainy, to tak jak to są Kolumbijczycy, to jest Peru.
Ameryka Południowa w ogóle w tej chwili.
Tak,
tak, widzimy to coraz częściej. I to jest w ogóle takie dość ciekawe wśród tych osób, które przyjeżdżają tu na stałe. Mhm. Może nie na stałe, no pewnie jakoś czasowo.
Ale na dłużej.
Tak, ale na dłużej. One są ciekawe tego miasta. Wydawałoby się, że przyjechali tutaj, nie wiem, zarobić pieniądze, odłożyć jak najwięcej, wrócić, wysłać. Ale nie, tak nie jest. One są naprawdę ciekawe naszego miasta. I to
znaczy,
jest...
ja myślę, jeżeli mogę, że ta sytuacja odrobinę się zaczyna zmieniać, też dzięki Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej, która prowadzi tę pewną inkluzję, bym powiedziała, tak? Włącza w swoje działania, czy też pozwala działać właśnie osobom z zagranicy. Można było robić lampiony, można było posłuchać, można było zobaczyć, można było porozmawiać właśnie z osobami, które mają odmienną, absolutnie odmienną kulturę od naszej. I to jest też coś, co wybrzmiewało u nas na antenie, że tak naprawdę my powinniśmy jako ludzie uczyć siebie nawzajem, korzystać z tego, co z naszych kultur jest najbardziej interesujące i ciekawe, po to, żeby poznać drugiego człowieka, żeby nie jadąc na Kubę, do Peru właśnie, czy do Boliwii, móc odrobinę, nie powiem, że dotknąć tego kraju, czy tej kultury, ale tak, chociaż trochę zobaczyć, że ludzie są różni i to jest fajne. Nie?
To jest przepiękne, wiesz, i tak naprawdę, co nam bardziej może poszerzyć horyzonty, jak niepoznawanie drugiego człowieka,
oczywiście,
tak szczerze mówiąc.
Ja mówiłam zawsze, że podróże to jest najpiękniejsza rzecz
absolutnie,
na świecie. Tak.
Absolutnie, i my tego świadomość też mamy. Dlatego bardzo cieszymy się, kiedy te osoby faktycznie chcą korzystać z tego, co mamy w Słupsku, ale do tego też musimy im dać narzędzia.
No tak.
Do tego też musimy im dać narzędzia. I choćby z tego powodu my już od jakiegoś czasu robimy taką publikację raz w roku, Informator Turystyczny, i tam trochę informacji o imprezach, o tym, co w Słupsku można zobaczyć. I w tym roku po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na to, żeby zrobić to też w języku angielskim. Jeszcze nie w hiszpańskim, jest to trochę trudniejsze do ogarnięcia, ale ambicje mamy, żeby w przyszłym roku ukazało się to również w języku hiszpańskim. Natomiast uznaliśmy, no jednak, ten angielski za tak uniwersalny język, że dotrzemy
do większej grupy osób.
Dokładnie. I to jest właśnie ta odpowiedź na potrzeby, które widzimy, ale gdybyśmy z tymi ludźmi nie rozmawiali, gdyby oni do nas nie przychodzili, gdyby oni też nie wyrażali jakichś swoich zainteresowań i potrzeb, o tym byśmy nie wiedzieli.
No tak, bo rynek byłby wąski wtedy, tak? Czyli generalnie, no tak jest ze wszystkim. Jeżeli nie ma sygnału, no to wydawałoby się, że nie ma też potrzeby, tak?
Oczywiście. Inaczej możemy to poznać, jeśli nie poprzez komunikację? Ja zawsze będę powtarzała, że komunikujmy się.
No tak.
Komunikacja to jest absolutnie klucz, wiesz, do wszystkiego.
Tak.
Czy w życiu prywatnym, czy w życiu zawodowym.
Dialog. Tu stawiamy
tak,
na dialog.
Tak, absolutnie. I to powoduje, że my na te potrzeby jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Teraz kolejną rzeczą, którą będziemy chcieli w przyszłym roku zrobić, może tak trochę skaczę, ale jest tyle rzeczy, które robimy. To, co też od jakiegoś czasu obserwujemy, to pewne wykluczenie osób niepełnosprawnych tak z turystyki. No bo nie zawsze jest możliwość, żeby pewne rzeczy zrealizować.
Ale mówisz o barierach architektonicznych?
Nie tylko. Nie tylko. I wpadliśmy już w ubiegłym roku na taki pomysł, żeby zrobić taki informator dla osób niewidomych i niedowidzących.
O, super.
Jest to świetna rzecz. Oczywiście jest to ogromne wyzwanie, no bo tu trzeba znaleźć tłumaczy, tu trzeba odpowiednio to zaprojektować. Nie jest to prosta rzecz, ale ja mam takich ludzi, taki zespół w tej chwili, że ja wierzę, że razem damy radę.
To mamy też Polski Związek Niewidomych w Słupsku, który
dokładnie
działa
i prężnie. To jest coś, co planujemy właśnie na przyszły rok, bo uważamy, że to jest kolejny krok, żeby właśnie ta inkluzywność powstała, żeby osoby, które do tej pory były w jakiś sposób wykluczone, żeby one jednak mogły trochę więcej korzystać, a jest to pewien krok do jakiś tam wstęp, właściwie powiedziałabym, do kolejnych działań.
Bo... Znaczy ja jestem za, to dla mnie jest w ogóle super, bo ja pamiętam i to też już powtarzałam wielokrotnie przy różnych okazjach, że tę dekadę, może trochę dalej, półtora, dwie temu, no byliśmy cudownym, szczęśliwym krajem, w którym osoby z niepełnosprawnością nie funkcjonowały. Nie było ich
nie
widać.
Nie było ich przecież.
No, mówię,
no oczywiście cudzysłów.
W cudzysłowie, tak, mówimy. I to się zaczęło zmieniać. Nikogo już nie dziwią osoby z chodzikami, na wózkach inwalidzkich i tak dalej, i tak dalej. Ciągle jeszcze mamy problem z osobami, które niedowidzą, czy są niewidome i nie mają laski na przykład i wejdą na ścieżkę dla rowerów. No, tu myślę dużo uważności, edukacji jeszcze nam potrzeba.
Na pewno.
Natomiast ja się zawsze uśmiechałam, bo ja osoby z niepełną sprawnością widywałam za granicą. Dość regularnie bywając, też z racji pracy, którą wykonywałam kiedyś. Więc stąd też były moje spostrzeżenia, tak, że no tam są osoby z niepełnosprawnością, a u nas ich nie ma. Jak to nie ma? No one muszą
one
gdzieś
są,
być.
Tylko
one są i się
nie
okazało...
Nie było przestrzeni
nie
dla nich.
Nie było. I teraz ja się tak cieszę, że ta przestrzeń zaczyna powstawać. No powstał też duży raport, który przygotował Uniwersytet Pomorski na temat potrzeb właśnie tego, co widać, czego nie widać, jeśli chodzi o niepełnosprawność. Te zmiany, one też wybrzmiały, te, które powinny nadejść i te, które już są, już je widać, można z nich korzystać.
Dokładnie, nie? Dlatego my też chcemy tę swoją cegiełkę do tego dołożyć, bo tak jak powiedziałam i tak jak też ty gdzieś wspomniałaś o tym, tych osób wcześniej nie było widać, dlatego że one nie miały tej przestrzeni, a dzisiaj my chcemy, żeby oni też mieli no, nawet nie zawsze równy dostęp, bo nie wszystko się uda, oczywiście, ale że...
Małymi krokami.
Krokami myślę, że dotrzemy gdzieś w końcu, jeśli nie my, to może następne pokolenie, ale to jest coś, co... nawet nie wiem, czy my zaczęliśmy jako nasze pokolenie, ale jesteśmy na jakiejś drodze, dobrej drodze i działajmy w tym kierunku. Dlatego po raz kolejny mówię, Centrum Informacji Turystycznej to nie tylko praca, to misja bardzo, bardzo wielokierunkowa.
No tak, czas nam się powoli kończy, a ja muszę zapytać o to, co ja bardzo lubię i co od wielu sezonów się już pojawia, czyli spacery badawcze, no właściwie spacery z przewodnikiem po mieście. Profesor Sobisz będą w tym roku. Ja jestem fanem profesora Sobisza, drodzy Państwo.
Oj, kochana,
można w tej chwili
ty.
W ratuszu, można oglądać wystawę. Chyba od kilku dni, nie pamiętam już w tej chwili. Natomiast rzeczywiście nie znam, drodzy Państwo, drugiego człowieka, który tak o roślinach potrafi opowiadać jak profesor
Sobisz. Z taką pasją,
tak ludzkim językiem, że absolutnie każdy, proszę mi wierzyć, każdy wyniesie coś z tego, z tych historii.
Tak, dobrze, że mi przypomniałaś o spacerach. Spacery w tym roku się odbędą. Natomiast, i to bardzo mocno chciałabym podkreślić, w tym roku te spacery będą, zaczynamy wcześniej, ze względu na ten potrójny jubileusz miasta. Robimy to wcześniej.
A kiedy?
21 maja.
Już.
Środa, zerknijmy. To jest... Tak, czyli tak naprawdę za 2 tygodnie jest pierwszy spacer. Dużo spacerów w tym roku będzie związanych właśnie w jakiś sposób z jubileuszem, ale oczywiście profesora Sobisza nie zabraknie, ma 2 spacery.
Cudownie.
My ten harmonogram spacerów już mamy, wszystkich prowadzących też już mamy, także zapraszamy do nas po swoją kopię, czy tego informatora turystycznego, o którym wspominam, czy po prostu takiego harmonogramu spacerów, bo to wszystko jest dostępne. Jest oczywiście też dostępne, czy na naszym fanpage'u, na Facebooku, Facebooku czy na stronie słupsk.pl.
Wszystkie drogi, drodzy Państwo, prowadzą,
do CIT-u. Do CIT-u, dokładnie, tak. Także 21 maja zaczynamy, kończymy w sierpniu w tym roku.
Czyli nie zwiększa się liczba...
Będzie trochę więcej. Będzie około 15, zazwyczaj było, było 13. I co ciekawe, w tym roku też jeden ze spacerów będzie w języku ukraińskim, także no nie pamiętam w tej chwili kiedy, ale na pewno będziemy Państwu o tym jeszcze przypominali. Także osoby z Ukrainy, które posługują się językiem ukraińskim, a nie opanowały jeszcze jakoś super polskiego, to też zapraszamy, bo to będzie taki ogólny spacer o historii Słupska, właśnie też po to, aby tym obcokrajowcom przybliżyć nasze miasto.
No to, drodzy Państwo, ja będę namawiać i zachęcać z całą pewnością przed 21 maja, jeszcze Państwu przypomnę. Zachęcam do tego, żeby zaglądać do Centrum Informacji Turystycznej Starzyńskiego Tuwima. To jest róg, skrzyżowanie, kamienica przy dwóch ulicach, powiedziałabym. Śmiało proszę tam zaglądać. Media społecznościowe, strona internetowa. I Radio Gdańsk.pl, to za chwilę też nasza rozmowa pojawi się na naszej stronie internetowej. Pięknie dziękuję za spotkanie.
Dziękuję za rozmowę.
Kłaniam się, do usłyszenia.